na jednego.
Cześć, witamy w najnowszym wydaniu audycji Jeden na Jednego. Ja się nazywam Michał Fila, a dziś ze mną w studiu
Michał Hołoga.
Będziemy dzisiaj sami sobie rozmawiać o piłce nożnej w kilku wymiarach.
W końcu jeden na jednego.
A żebyś wiedział, wreszcie nazwa audycji ma odzwierciedlenie w liczbie osób siedzących w studiu. Zaczniemy sobie dzisiaj naszą rozmowę od finału Pucharu Polski. Odbył się 2 maja na Stadionie Narodowym o godzinie 16:00. Lech Poznań zmierzył się z Legią Warszawa. W sumie chyba nie ma żadnego zaskoczenia. Legia zasłużenie wygrała to spotkanie. Pokazała to, co najlepszego, czyli dobrą defensywę i wykorzystanie każdej słabości swojego przeciwnika.
Nie będzie tutaj wielkim odkryciem, jeżeli powiem, że Lech w formie nie jest od początku sezonu. To, jak Lech prezentował się w tamtym sezonie, gdy zdobyło Mistrzostwo Polski z Maciejem Skorżą, później te całe problemy, później objęcie i pewna taka przemiana pod Janem Urbanem, to jednak jest za mało czasu. Jednak widać, że też w głowach zawodników cały czas coś ciąży, bo jednak cały czas chcą tej Legii coś udowodnić. Właśnie to Lech cały czas musi coś udowadniać Legii, więc automatycznie Legia staje się tym faworytem. Też cały filmik, który wyciekł przecież z zachowaniem Łukasza Trałki, karygodnym, gdy obrażał kibiców, no coś z tym Lechem jest nie tak. Na pewno nie idzie to, jak w piosence Dawida Podsiadło, w dobrą stronę.
Zdecydowanie. A dodatkowo jeszcze swoje 3 grosze musieli dorzucić kibice Lecha Poznań, którzy w drugiej połowie odpalili racę i rzucali je na boisko, między innymi celując w bramkarza Legii Warszawa, Arkadiusza Malarza, który dostał taką racą. Można mu tylko pogratulować klasy, jaką pokazał, że wziął te racę, po prostu odrzucił je na bok i pozwolił je ugasić.
Nie zachował się na pewno jak Bartek Drągowski w meczu, pamiętamy, jak
nie dostał zapalniczką.
Nawet Arek Malarz po tym meczu się wypowiadał, że no był to, on nawet przyznał, że ten mecz był wyjątkowo nudny, nie było to spotkanie chyba godne finału. Kto strzelił pierwszą bramkę, ten wygrał. No i tak to wyglądało. Tak naprawdę mecz jednej sytuacji, po stałym fragmencie, takie typowe majowe popołudnie, tak?
No i w polskiej ekstraklasie.
Również i był grill, no grill był, więc chyba mieliśmy takie typową majówkę po prostu w piłce nożnej. Chyba chłopaki byli myślami już gdzieś tam na grillu, już na swoich ogródkach.
Zdecydowanie. Choć weekend majowy w sumie kończył się prawie, że 2 maja, bo 3 już zaczynały się powroty, ale jedna rzecz, która mnie najbardziej zastanawia, Lech Poznań w tym meczu miał najlepszą okazję do tego, żeby zagrać w przyszłym roku w europejskich pucharach, a jej nie wykorzystał, bo jak wiemy doskonale patrząc na tabelę Ekstraklasy, że ta droga jeszcze do Ligi Europejskiej wcale nie jest taka prosta.
Prawda jest taka, czy dalej będziemy sobie chyba stawiać to pytanie, czy w naszej Ekstraklasie jest jakiś inny klub prócz Legii, który by udźwignął nie dość, że taką ilość spotkań, to jeszcze na takim poziomie. No, nie na darmo mówi się o tym, że tak naprawdę Legia jest jedynym zespołem, który ma 2 składy, który dysponuje 2 w miarę równymi, dobrymi składami, który ma silną ławkę, który zimą no, może się odrzucić te wszystkie oferty, więc nie będzie tak, że zagra fajnie do, tak jak Krakowia zagrała fajnie do zimy, a później została rozkupiona, chociażby Rakels odszedł, no i już się okazało, że ta gra wygląda dużo gorzej. Co z tego, kto awansuje po Legii? Jeżeli tylko Legia może grać, no też mówi się dużo o Lechii Gdańsk, ale czy Lechia już teraz jest gotowa, żeby grać? No nie wyobrażam sobie, jeżeli tutaj przyjeżdżałyby jakieś nawet nie potęgi, ale średniacy z Europy i myślę, że spokojnie na stadionie w Gdańsku oglądalibyśmy Tęgielanie, jeżeli chodzi o Lechię, tak samo Krakowie, Piasta, no jednak to nie są drużyny przygotowane na ten europejski najwyższy, nawet nie najwyższy, na ten średni poziom właśnie grupy czy kwalifikacji do Ligi Europejskiej.
Ja się obawiam jeszcze jednej rzeczy, że nawet jeżeli Lechia Gdańsk, czy jakikolwiek inny zespół z Ekstraklasy, który awansuje do tych europejskich pucharów, poradzi sobie nawet ze średniakami europejskimi, to kupi to takimi siłami, że sezon przyszły będzie stracony w polskiej Ekstraklasie i odbije się to tak, jak na Lechu się odbiło, który przecież po kilkunastu kolejkach był w strefie spadkowej.
No mówię, chyba tylko na ten moment właśnie Legia jest jedynym zespołem, który mógłby sobie poradzić z tym, żeby grać mecze weekendowe na dość wysokim poziomie i później jakąś podjąć walkę we wtorek, w środę, w tych pucharach, w czwartek, tak? Też wiemy, jak jest zarządzana Legia, jakie tam są pieniądze nieporównywalne, większe niż w pozostałych klubach.
No budżet już dawno przekroczył 100 milionów złotych.
I na ten moment, jeżeli żaden inny klub też nie zainwestuje jakichś większych pieniędzy, no oczywiście można też iść drogą Leicester, tak? Czyli wyłapywać super talenty albo mieć super szkółkę. No Lech się tym sławi. No trzeba im przyznać, że naprawdę bardzo wielu wychowanków Lecha trafiało do pierwszego składu. Mam bardzo dobrych młodych zawodników, jak chociażby Linety, jak Kownacki, o którym cały czas się mówi, że jest to młody, dobry talent. Powiem szczerze, no są 2 drogi, ale no jeżeli chce się grać na dwóch płaszczyznach, na wielu frontach, no to na pewno ta ławka, skład nie może tutaj składać się z 14-15 gości, tylko co najmniej z 22, tak?
Zdecydowanie. Leicester sobie z tym poradziło, zdobyło mistrzostwo
Anglii. I to w jaki sposób?
Jesteśmy chyba zaskoczeni, że akurat ten zespół, patrząc na to, jakie były zapowiedzi przed przecież początkiem Premier League.
Tylko jedynym zespołem, który spoza Manchesteru i Londynu zdobył mistrzostwo Anglii, było Blackburn. Teraz zrobiło to Leicester. Chyba nikt się nie spodziewał. Widziałem taki fajny wykres, na którym miejscu byli mistrzowie Anglii sezon przed tym, gdy zdobywali mistrzostwo. Najczęściej było drugie, pierwsze, trzecie miejsce, w granicach czwartego. Leicester było 14 w tamtym sezonie.
I walczyło o utrzymanie.
Walczyło o utrzymanie w świetnym stylu. Przypomnijmy, że ta drużyna 2 lata temu wygrała dopiero po rozgrywki Championship. Dużo mówiło się już zupełnie o tych wszystkich buchmacherskich stosunkach, że bardziej prawdopodobne było to, że Bono zostanie papieżem.
A królowa Elżbieta nagra płytę.
Tak, Kim Kardashian zostanie prezydentem. Ja znalazłem 3 chyba ciekawsze statystyki. Po pierwsze, Mark Swarter, który w tamtym sezonie grał w Chelsea, jest jedynym zawodnikiem w Premier League, który zdobył 2 mistrzostwa Anglii z 2 różnymi klubami z rzędu. No bo pamiętamy, wcześniej był rezerwowym w Chelsea, teraz był rezerwowym bramkarzem w Leicester. Notabene zagrał tylko 6 spotkań, więc nie damy, czy dostanie medal, tak samo jak Marcin Wasilewski.
Nie, no medal dostanie, ponieważ rozegrał jakieś mecze.
Zasada jest taka, że wcześniej tak było, że musiałeś rozegrać minimum 5 ligowych spotkań, tak? Więc on tych 5 ligowych spotkań nie ma, ale Ranieri grał na tyle wąskim składem, że jeżeli on dostanie tych 40 medali, to tam z 10 będzie do rozdania właśnie ludziom, którzy na przykład mogli zagrać 1-2 mecze, które teoretycznie się nie łapią, tak jak Marcin, czy na przykład Mark Schwarzer. Drugim takim ciekawą statystyką znalazłem, że Andy King to jest facet, który awansował ze wszystkich 3 etapów, czyli grał najpierw w drugiej lidze angielskiej, później w pierwszej lidze angielskiej, teraz w Premier League. Wszystko wygrał razem z Leicester. I ostatnią taką chyba najciekawszą statystyką jest to, że 2 maja Kasper Schmeichel, gdy wygrywał Premier League w poniedziałek, miał 29 lat. Peter Schmeichel, gdy wygrał swoją pierwszy tytuł Ligi Angielskiej, Mistrzostwo Ligi Angielskiej, też miał 29 lat i też nastąpiło to 2 maja 1993 roku, czyli tutaj historia pięknie zatoczyła koło. No i oby Kaspera kariera potoczyła się tak jak jego ojca, tego byśmy mu pewnie życzyli.
O, zdecydowanie byśmy mu tego życzyli. Natomiast jestem ciekaw, jak potoczą się losy Leicester po zakończeniu sezonu Premier League. Mają pewną grę przecież fazie grupowej Ligi Mistrzów.
Wszyscy są tego ciekawi, jak
to będzie
wyglądało. I co się
stanie z Maresem, Vardym?
No zauważmy, jeżeli teraz skończyłby się sezon, to tak naprawdę mimo tego, że prawda, Leicester jest mistrz, ja z całym szacunkiem dla ich drużyny, dla tych osiągnięć, bo zrobili coś niebywałego, ten sezon był historycznym sezonem, to na naszych oczach zapisała się historia Premier League. Ale będziemy mieli wtedy w Lidze Mistrzów Leicester, Tottenham, Arsenal, który jak wiemy zawsze wychodzi z grupy z trudem i później odpada.
No i będziemy Barceloną mieli, lub Bayernem.
Jeżeli się uda, no to Manchester City bądź Manchester United. Oba te kluby są w dużych kryzysach i faktycznie w przebudowie, więc tutaj może się okazać, że następny sezon Ligi Angielskiej znowu nie będzie dobry dla angielskich drużyn, chyba że ktoś nas zaskoczy, tak jak nas zaskoczyło Leicester. Tylko no, chyba wszyscy sobie stawiają teraz pytanie, czy Leicester uda się zatrzymać tych wszystkich graczy, tak? Pamiętajmy, że pieniądze z Ligi Mistrzów to są naprawdę duże kwoty, więc na pewno to się jakoś przełoży na ich tygodniówki.
Oby się też przełożyło na wzmocnienia składu, a nie tylko na pensje piłkarzy.
Ranieri już mówi o tym i właściciele mówią o tym, że Ranieri powiedział, że dla niego sukcesem będzie to, jeżeli zakończą w pierwszej dziesiątce. Więc to jest takie tłumienie tych nastrojów, ale wiemy, no samo poczucie, tej możliwość gry w Lidze Mistrzów, jeżeli by wyszli chociaż na tym 3. miejscu, zakwalifikowaliby się do jakiejś Ligi Europejskiej, no już zupełnie jest inna mentalność piłkarzy. Wydaje mi się, że może ci chłopacy nie odejdą, bo oni są naprawdę fajnie życi, to jest naprawdę dobry kolektyw. Jedyna możliwość, myślę, mogliby odejść, jeżeli załóżmy ktoś sobie marzył za dzieciaka, żeby grać w tym Realu, czy w Barcelonie, czy w Bayernie, jeżeli taki Mares całe życie marzył o tym, żeby grać w Barcelonie, no to Ranieri powiedział, że nie będzie go zatrzymywał. Po prostu postara się znaleźć kogoś na jego miejsce równie dobrego. Tak? Już może nie na tyle taniego, bo już nie muszą patrzeć na ten budżet. I chyba to jest jedyna jakby możliwość, jeżeli ktoś by odszedł, ale wątpię, żeby oni robili roszady wewnątrz ligi. Na przykład wątpię, żeby taki od Jamiego Vardiego kupił jakiś Manchester czy nawet Arsenal, bo jednak oni będą dali coś takiego temu miastu i są tak związani, że ktoś w nich uwierzył. To są wszystko, pamiętajmy, chłopacy, w których nikt nie wierzył, nikt im nie dawał nawet szans na profesjonalne kariery i oni teraz mają możliwość odpłacić się temu klubowi.
I to jest chyba najpiękniejsze w futbolu, że historia trochę plata psikusa.
Tak, no
i
podobno,
podobno już
scenarzyści z Hollywood chodzą podobno za Ranierim, za Jamie Vardim, każdą jego złotą myśl spisują, no i czekamy na wyjątkowo dobry film w kinach, no bo No to jest iście filmowa historia.
Myślę, że każdy fan piłki nożnej, nieważne jakiemu klubowi kibicuje, czy w Polsce, czy w Europie, powinien się wybrać na taki film, może spektakl i zobaczyć tą piękniejszą stronę futbolu. Ale wspomniałeś wcześniej, Michale, o kryzysie angielskiego futbolu i być może o tych zespołach, które w przyszłym sezonie zagrają w Lidze Mistrzów i z niej odpadną. Ale o tym porozmawiamy sobie po przerwie w kontekście dominacji Ligi Hiszpańskiej, hiszpańskich zespołów w Lidze Mistrzów.
Jeden na jednego.
Mecz Bayernu z Monachium z Atletico Madryt na Allianz Arenie potoczył się po myśli jednak drużyny z Madrytu i chyba wiele osób kibicowało jednak Atletico i chciało zobaczyć powtórkę finału Ligi Mistrzów sezonu 2012-2013.
Powtórkę finału albo w ogóle kolejną niespotykaną historię, czyli finał Atletico z City. Takiego finału jeszcze nie było. Z City przecież to był historycznym sukcesem, był półfinał. Tak. Ale jeszcze nie wyprzedzając tego drugiego meczu, jeżeli chodzi o samo Atletico, no ja bardzo, nie ukrywam, cieszę się z tego, jak pracuje Diego Simeone. To jest, przypomnijmy, drugi finał Ligi Mistrzów w przeciągu 3 lat. To naprawdę jest wielkie osiągnięcie. Nawet widziałem taką prześmiewczą statystykę, że Diego Simeone w 5 lat osiągnął 2 finały Ligi Mistrzów, Arsene Wenger przez 21. Więc to też jakoś pokazuje, jaką świetną drużynę stworzył Diego Simeone.
Ja mam świadomość, że marzeniem ciebie, Michale, jako kibica Arsenalu jest to, żeby Diego Simeone po sezonie objął Arsenal.
Dużo się też o tym mówi, no ale zauważmy, no Diego Simeone gra zupełnie inną piłkę niż gra Arsenal. Arsenal raczej stara się właśnie grać coś takiego jak ala Bayern, duża wymiana podań, utrzymywanie się przy piłce. No a Diego Simeone nastawia się na solidną grę w defensywie, dużo przebiegniętych kilometrów i zabójcze kontry, tak? Przecież tam w drugim meczu z Bayernem oni mieli 3-4 sytuacje.
Jedna okazała się 30... na tyle skuteczna, że wyeliminowała go.
Dokładnie. Bayern miał ze 30 sytuacji, których 10 tylko wylądowało w bramce, a jak już lądowało, w świetle bramki, a jak już tam lądowało, no to Jan Oblak spisywał się fantastycznie.
Mam wrażenie, że Atletico ma szczęście do bramkarzy. Wcześniej to był Courtois, teraz to jest Jan Oblak.
Szczęście albo oko po prostu, tak? To ten na pewno dobry sztab ludzi, którzy wyłapują tych właśnie zawodników.
Nieprzypadkowo mówi się o tym, że drużyna buduje się jednak od defensywy,
no, zauważmy,
a nie od napastników.
Wczoraj zauważyłem bardzo ciekawą, gdzieś usłyszałem o takiej statystyce, że zarówno Real, który przecież pamiętamy zaczynał swoją przygodę Ligi Mistrzów z Benitezem, a on grał ultra defensywny futbol, przecież pamiętamy nawet Cristiano Ronaldo musiał grać, tutaj pomagać kolegom z tyłu, i również Atletico, które gra ten swój ultra defensywny system. Tak naprawdę to są drużyny, które mają najmniej straszonych bramek. Przecież na Bernabeu jest no solidną twierdzą dzięki Keylorowi Navasowi.
Żaden zespół jeszcze w tej edycji Ligi Mistrzów w fazie pucharowej nie strzelił gola
bramki
Realowi na Bernabeu.
Na Bernabeu, dokładnie. I teraz to pokazuje właśnie, że jak ważna jest obrona, jak ważny jest solidny bramkarz, jak również pomocnicy tak naprawdę, którzy będą wracać. No bo wczoraj w meczu zobaczyliśmy Krosa, który jest no skrajnie defensywnym zawodnikiem, a razem z nim był Luka Modrić, który jest takim zawodnikiem środka pola, ale bardzo dużo pracował wczoraj z tyłu.
O taktyce za chwilę będziemy rozmawiać, bo ja chciałem nawiązać do tego,
rozumiem,
jak Bayern zagrał z Atletico.
Co do samego meczu powiem jeszcze tylko tyle, jeżeli chodzi o Atletico. Nie rozumiem tylko głosów, takich jest takie troszkę oburzenie, że wygrał, że lepszy zespół odpadł, w sensie Bayern, że zespół grający lepiej odpadł, że Robert Lewandowski tak odpowiadał, Artur Vidal tak odpowiadał. Ja uważam, że no sprawiło się stare powiedzenie o tym, że no kto nie wykorzystuje okazji, ten nie wygrywa. No jeżeli masz 30 sytuacji w jednym meczu, nie potrafisz strzelić 3 bramek, no to coś z twoimi napastnikami jest nie tak. Jeżeli masz takie nazwiska jak Lewandowski, Müller, masz Douglasa Costę, Ribery'ego. Dokładnie, więc no tutaj siła ofensywna Bayernu była wielka i też zauważmy, jak padały
ale nie
te
mieli jednego zawodnika, Griezmana, który rozstrzygnął ten dwumecz.
Dokładnie. No,
w 2 spotkaniach 2 razy strzelał gole.
W 2 sytuacjach tak naprawdę, które miał, no to jest ta zabójcza skuteczność. Tak pamiętam, no Chelsea tak dochodziła do półfinałów, Chelsea w ten sposób dochodziła do finałów. Przecież Didier Drogba też był zabójczym egzektorem.
Mistrzem dribblingu to on nigdy nie był.
No nie był, ale no, główkę zawsze przepchnąć się potrafił, stałe fragmenty zawsze
pamiętamy
były niego.
Pamiętamy ten wielki przecież półfinał z PSG sprzed 4 lat.
Dokładnie, więc tutaj widzimy, że tak naprawdę nie ilość stwarzanych sytuacji, ale jakość wykończenia. Tak? Co z tego, że Arsenal stwarza sobie około 20 czy 30 sytuacji. Ezil jest najlepszym kreatorem w lidze, jak nic za tym nie idzie, bo ma, można powiedzieć, tylko albo aż 18 asyst, tak? A Giroud nie strzela od 15 spotkań, więc no, nie liczy się ilość stwarzanych sytuacji i powtarzanie właśnie o tym, że posiadanie, że wymiana podań.
Nie uważasz, że to spotkanie, znaczy ten dwumecz Bayernu z Atletico, jest to piękny przykład porażki szkoleniowej Guardioli. W Barcelonie ostatnie dwa sezony nie poradziła sobie już tiki-taka, ponieważ wszyscy wiedzieli, jak grać przeciwko. Szczególnie to pokazał Real później, kiedy grał ostatnie mecze z ery Guardioli i Mourinho w czasach jeszcze El Clasico, a teraz z Atletico. Guardiola trzy razy z rzędu odpada w półfinale Ligi Mistrzów. Najpierw z Realem, no bardzo dotkliwa porażka. Później z Barceloną aż 0-7 i teraz z Atletico.
Znaczy, może nie mówiłbym, że ta tiki-taka się nie sprawdza, no bo jednak przez ostatnią dekadę tak naprawdę na tym piłka polegała, na tym, żeby utrzymywać się przy niej, żeby stwarzać sobie sytuację, że jeżeli ty masz piłkę, to nie ma jej przeciwnika.
Ale ona nie ewoluowała, ta tiki-taka, ja ona rozumiem. Się zatrzymała.
Znaczy ja dalej bym jednak był skłonny mówić, że jednak wygrywa skuteczność, tak? Bo jeżeli grasz, nieważne czy grasz tiki-takę, która stwarza ci 30 sytuacji, czy grasz z kontry, gdzie masz tylko 3 sytuacje i wygrywasz 3-0. Jeżeli Bayern wykorzystałby, będę to powtarzał, wykorzystałby wszystkie swoje sytuacje, tam mogło być już 4-0 po pierwszej połowie. I wtedy nikt by nie zarzucił Guardioli, że gra taki czy inny system, zagrał takim czy innym sposobem, takimi czy innymi zawodnikami, tak? Bo poszedłby wynik. No, wiemy dobrze, że w piłce nożnej czasem centymetry dzielą cię od tego, czy jesteś wielkim zwycięzcą, czy jesteś wielkim przegranym. Gdyby w drugiej połowie meczu, pod koniec pierwszej połowy, tam bodajże Fernando albo Fernandinho trafił w słupek, gdyby tą stopę ułożył troszeczkę inaczej i ta piłka poszłaby przy słupku, wtedy City by awansowało. Jeżeli dalej Real też pokazał wielką nieskuteczność pod bramką Joe Harta. Więc tutaj to wszystko są kwestie, powiedziałbym, czasem kilku centymetrów, kilku sekund reakcji.
Ale wiesz, z drugiej strony to jest gdybanie. No. Inne ułożenie stopy, inny strzał, większa
tylko
skuteczność.
Nie...
Ale rozmawiam o fakcie, gdzie Guardiola ponosi porażkę szkoleniową. Jego szkoła tiki-taki ponosi 3 z rzędu półfinały przegrane z wielkimi klubami. A jeżeli chce się zdobyć Ligę Mistrzów, to pokonuje się największych, a nie najsłabszych.
Tak jak mówię,
I to dla Realu będzie największy teraz sprawdzian w finale tej Ligi Mistrzów. Atletico nie musi nic udowadniać, ponieważ pokonało wielką Barcelonę i wielki Bayern Monachium. Real jak najbardziej, jeżeli chce myśleć o zwycięstwie, absolutna dominacja nad Atletico musi pokazać w finale na San Siro.
Dokładnie, a pamiętamy, że w lidze też to różnie bywało. Potrafili przecież też dzięki Griezmannowi Atletico wywiozło punkty. Tak jak powiedziałeś, no Atletico nie musi już nic udowadniać. Dla nich samo, no chyba też ze wszystkich tych drużyn hiszpańskich, które tam startowały, tak naprawdę Atletico było najmniej docenianą ekipą. I to chyba znowu był ich plus, bo pamiętamy, 2 lata temu też nikt nie zakładał, że Atletico pojawi się w finale razem z Realem. No i przypomnijmy, że tam do 94 minuty Atletico cały czas prowadziło.
92, 48 sekundy. Wiesz, jako madrydismo doskonale pamiętam.
Rozumiem, ten
finał
moment.
I ten finał, kiedy to prawie wszystko przewróciłem w mieszkaniu, widząc, jak Sergio Ramos zdobywa tego gola.
Zastanawiałbym się, czy teraz tak, porównując ten finał sprzed 2 lat, jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, ponieważ Atletico może nie ma już tak wielkich nazwisk, jak miał wtedy, bo wtedy był Courtois wielkim objawieniem. No teraz jest Oblak, tak?
Przecież... Diego Costa. Ale
przecież...
zagrał tylko 20
teraz
minut.
Teraz mamy Griezmana, który tak naprawdę jest zupełnie innym zawodnikiem, bo on jest bardziej skrzydłowym, szybszym niż Diego Costa.
Ale Fernando Torres, który zawsze może ugryźć.
Właśnie, Fernando Torres cały czas jest takim chłopcem, który jak trafi ci z formą w danym dniu, to gra fantastyczne spotkanie, tak było zawsze, a czasem nie potrafił na pustą bramkę strzelić. To pamiętam. No, z Torresem jest, on cały czas mówi, że dla niego najpiękniej wygrał już kilka tych Lig Mistrzów, bo przepamiętamy, że wygrał Ligę Mistrzów z Chelsea, wygrał Ligę Mistrzów z Liverpoolem, no ale dla niego chyba największym osiągnięciem byłoby, on sam powiedział, że z Atletico, gdyby to wygrał, to byłoby najpiękniejsze. I do czego zmierzam? Atletico ma teraz może mniejsze nazwiska, ale uważam, że awansowali o tą półkę wyżej, że teraz właśnie gdy...
To jest ten kolektyw, którego chyba wtedy jeszcze brakowało Atletico.
Dwa lata temu Atletico nie było faworytem, a teraz albo mógłbym powiedzieć, że nie ma faworyta, albo nawet skłonić się do tego, że to Atletico jest tym faworytem, przez co to jest też takie sztuczne nakładanie sobie presji. Ale tu jednak, tak jak powiedziałeś, no Real musi coś udowodnić, bo to Real miał też dużo prostszą drabinkę, jeżeli chodzi o dojście do tego finału, bo przypomnijmy, tam był Wolfsburg po drodze, tak? Chociaż w trudach, bo w trudach, ale wygrali.
Była Roma.
Było City, z którym no, też to nie był najlesilniejszy zespół. Oni jeszcze taki, no nie pokonali ani Barcelony, ani pokonali Bayernu, co się zdarzyło już Atletico, więc wszystkie chyba tutaj statystyki są po stronie Simeone.
Jeden na jednego.
Przypominamy, 28 maja o 20:45 rozpocznie się wielkie święto futbolu na San Siro w Mediolanie. Na pewno będziemy oglądać ten mecz, kibicować swoim ulubionym drużynom. I przypominam, jeżeli macie swoje typy...
Może chcecie... nawet nie ulubionym drużynom, ale ja bym chciał, żeby po prostu piękny futbol zatriumfował.
Dlatego Real wzniesie
puchar. Ale można grać piękny futbol defensywnie. Ja na przykład uważam, że Simeone robi to fantastycznie, tak?
Grają, oj, Michale, grają fajny... w głębi serca jesteś jednak biały. Za to wydanie jeden na jednego bardzo dziękuję.
Michał Hołoga.
I Michał Fila. Do usłyszenia.
Jeden na jednego.